wszystko. Zapraszam teraz Anię Kułakowską.
O, już jestem. Witam was serdecznie, gospodarzom. Dziękuję za to, że chcieli mnie zaprosić tutaj. Słuchajcie, ja od naście lat słyszę o Polowicach i wszystko, co dobre, to z Polowic. I zawsze dobrze słyszę o Polowicach, a w końcu jestem. Pierwszy raz jestem tutaj i bardzo się cieszę, że mogę zobaczyć to miejsce, a przede wszystkim to miejsce wypełnione. I od razu z góry chcę powiedzieć gratulacje, że wybraliście tu, a nie po prostu. Dzisiaj jest sobota, przecież można pójść do ogródka, coś tam już pokopać, odpocząć. Proszę? Tak, a dużo pracy, a wy tutaj chcieliście przyjść i siedzieć przez praktycznie cały dzień. I ja wierzę, mam nadzieję, to jest moje życzenie i taka też moja modlitwa, abyście po prostu na koniec dnia nie żałowali tego, że tutaj jesteście, a wręcz wzięli jak najwięcej, bo wierzę, że inwestujecie w swoje życie poprzez to, że wybieracie to lepsze nad tym dobrym. Tyle jest teraz wyborów w tym świecie. Bardzo się cieszę, że widzę tak wiele twarzy, które znam. Osób, z którymi miałam przyjemność pracować wiele lat temu i obecnie też przywiozłam chłopaków, którzy są obecnie na terapii z Warszawy, żeby zobaczyli, jak wygląda polska wieś. My tu z Warszawy jesteśmy tak strasznie spragnieni cokolwiek ciszy i ptaków i takich rzeczy. Więc bardzo mi przyjemnie, że tutaj mogę być. Co ja mogę tak powiedzieć w gwoli wstępu? Pierwsza rzecz taka, że to, co ja dzisiaj wam spróbuję zaprezentować, myślałam, że może zrobimy to w wersji warsztatowej, ale jak ja zobaczyłam, ile nas jest, to tutaj nie ma szans w ogóle, żebyśmy się w jakieś warsztaty pozamieniali. Ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że tak dużo z was tutaj przybyło, jest was tak wiele. Więc będziemy troszeczkę bardziej szkoleniowo. Ale od razu chcę wam uprzedzić, że to, co ja dzisiaj mówię, to jest wersja demo. Naprawdę. Że to, co ja dzisiaj wam powiem, to jest jakby tylko po prostu kroplówkę wam zamontować, jakbyście byli na SOR-ze przez 2 godziny i wypuścić was, troszeczkę wzmocnić, ale wierzę, że to, co ja chcę dzisiaj, co chcę dzisiaj zrobić, to jest po prostu was zainteresować. Zainteresować, zaciekawić, zaintrygować i potem to jest już wasza odpowiedzialność, żebyście mogli dalej pójść, zgłębiać, badać i dowiadywać się rzeczy, które możliwe, że tutaj tylko będzie naświetlone, ale rozbudzą waszą ciekawość. Okej. To, co już było powiedziane. Najpierw będę chciała coś powiedzieć o uzależnieniu, tak? Bo trzeba będzie właśnie, ale jak ja mam jeszcze ten tam Izajasz 61, bo nie, ten wstęp będzie dłuższy. Izajasz 61, taki widzieliście, tu też jest zresztą projekt Izajasz 61. Jest to projekt, jest to coś, co Bóg włożył w moje serce, gdy, powiem wam, to było 99 rok. I ja powiem wam ze swojej strony. Ja jestem specjalistą terapii uzależnień. Jestem w jakiś tam sposób wykształcona w tej temacie i uważam, że to jest moja potężna odpowiedzialność dowiedzieć się o ludziach, o tym problemie jak najwięcej, żeby skutecznie pomagać, bo żeby skutecznie pomagać, to trzeba wiedzieć, w czym się pomaga. Ale także jestem osobą wierzącą w Pana Boga, który uratował moje życie, wyciągnął mnie z dołu zagłady. Ja nie wyszłam z uzależnienia. Ja nie miałam nikogo w domu uzależnionego. Ja miałam, można powiedzieć, bardzo fajny dom. Jakby tak każdy miał taki dom jak ja, myślę, że byśmy byli dzisiaj w raju tu na ziemi, a nie zmagali się, jak tu pomagać, jak tutaj działać. I byłam szczęśliwym człowiekiem, aczkolwiek miałam pustkę i pewnego dnia, jak miałam 20 lat, Pan Bóg mnie znalazł i wyciągnął mnie do całkiem innego miejsca i przestrzeni i od razu gdzieś włożył moje serce, tak, jeżeli Ty, Boże, mi uratowałeś i Ty poświęciłeś swoje życie dla mnie, ja chcę poświęcić swoje życie dla Ciebie. I w ten prosty sposób, po to bardzo upraszczam teraz. Może będzie czas na świadectwo, aczkolwiek nie mam takiej wiary, że ja uda mi się świadectwo mówić, bo chłopaków świadectwa są ciekawsze. Pan Bóg mnie przygotowywał do tego, abym właśnie robiła to, co dzisiaj robię. I włożył w moje serce pewnego dnia werset, słowo, credo, motto, jakkolwiek to zwał, właśnie z Księgi Izajasza, 61 rozdziału. I ono brzmi tak. Chciałam, żebyście wiedzieli, o co tutaj chodzi. Duch Pana nade mną, dlatego On mnie namaścił, wysłał mnie, abym ubogim przekazał radosną nowinę, abym uzdrowił poranionych w sercu, abym uprowadzonych do niewoli zapowiedział wyzwolenie, a ślepym odzyskanie wzroku, abym ogłosił rok łaskawego przyjścia u Pana i dzień odpłaty, abym przekazał pociechę wszystkim udręczonym. I to jest takie szczególne słowo, które odebrałam, gdzie Bóg powiedział, to jest to, co chcę, abyś robiła w swoim życiu. Czułam się szalenie ubłogosławiona i przywilejowana, dlatego że tymi słowami Pan Jezus rozpoczął swoją służbę. Jak Pan Jezus, wiecie, żył na tej ziemi, On w momencie, kiedy to był czas Jego, kiedy rozpoczynał swoją służbę, wszedł do synagogi i powiedział dokładnie te słowa. On zacytował właśnie Izajasza 61 i powiedział, i teraz to wypełniło się w waszych oczach. I od tego momentu, zaczął swoją służbę. Jaką? Głusi słyszą, ślepi widzą. Ci, co są w niewoli, odzyskują wolność. I to się nie skończyło. I ja wierzę, że to Bóg ma dla tych uciśnionych tutaj na ziemi. I z tego powodu ja bardzo się cieszę, że jestem pracownikiem socjalnym, jestem terapeutą uzależnień, czyli w ogóle terapeutą, ale gdybym ja nie była osobą wierzącą, powiem wam, ja nie wiem, ja chyba bym sama piła z nimi, słysząc te wszystkie historie, rozumiejąc te sytuacje, naprawdę będąc obciążona tymi rzeczami, z którym ja się gdzieś spotykam, bo wcale nie jest takie hop-siup, to łatwe. I ja się cieszę, że ja mam Boga. Ja się cieszę, że mogę coś dać, co przynosi nadzieję, co przynosi siłę, ale przede wszystkim tą nadzieję. Ośrodek w Janowicach, w którym miałam przywilej pracować przez wiele lat, ma nazwę Nowa Nadzieja. I wiecie, bez nadziei nic się nie wydarzy. I gdybym nie miała Boga, gdybym nie miała Jego, powiem wam, tysiące razy ja robiłam tak, Panie Boże, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak pomóc. Ja nie mam pomysłu. Teraz Ty. I wiecie, co się działo? Zaczęły się dziać rzeczy. Przychodziły zmiany. Coś się wydarzało poza mną. Dlatego powiem wam, że ta praca nie jest aż tak tragicznie ciężka, jak w momencie, kiedy wreszcie zrozumie. Nie ja, nie moja mądrość, ale Boże, Ty działaj, nie? I ja czuję się nieraz takim po prostu drogowskazem, przekaźnikiem, ambasadorem, może nie pośrednikiem, może zabrzmieć bardzo tego, że takim pośrednikiem tu na ziemi, tego, żeby przekazać ludziom, którzy są sierotami, którzy są w niewoli, którzy są bez ojców, bez matek, pokazać Ojca. Pokazać Boga jako Ojca i żeby kliknęli na to i sami już potem robili biznes z Ojcem. A to nie jest moja odpowiedzialność przez całe życie tych ludzi prowadzić i tak dalej. Widzę wielu pracowników socjalnych, wielu terapeutów bierze na siebie tą odpowiedzialność lub próbuje w jakiś sposób. Kiedyś byłam w takim ośrodku, robiłam staż i tam była bardzo dobra terapeutka. I była grupa, ja się przyglądałam te spotkania tej grupy i ona mówi, tam było tak, każdy coś tam opowiadał sobie. Była taka dziewczyna, ona miała 16 lat, była narkomanką, była z jakiegoś domu, rodziny zastępczej, jakiegoś rodzinnego domu dziecka. Widać było, że tam wszystko przeszło. Molestowana, wykorzystywana, sama już nie umiejąca inaczej zaimponować innym. No dramat straszliwy. Przy okazji jeszcze mało atrakcyjna. Widać było, że to taka osoba z fasadem, czyli z symptomem. Matka musiała pić chyba na pewno ostro, bo ona taka bardzo rysy szczególne dla dzieci alkoholików. I ta dziewczyna coś tam mówi, a ta terapeutka do niej mówi, musisz uwierzyć w siebie. Musisz uwierzyć w siebie i wtedy będzie dobrze. I ja tak sobie pomyślałam, jak uwierzyć w siebie? Z czego to wziąć? W lustro spojrzy, nie ma inspiracji, tak? Chociaż każdy jest piękny na swój sposób, ale naprawdę nie było to jakiś tam ten. Spojrzy w swoją przeszłość, nie ma z czego czerpać. W co uwierzyć, w jaki sposób tego? I ja powiedziałam, jak ja się cieszę, że ja mogę mieć inne narzędzie niż tylko uwierz w siebie, bądź mocny, a będzie dobrze. Skąd mam wziąć tą moc? I dlatego ja próbuję łączyć dwie rzeczy. Próbuję łączyć te dwie rzeczy, są różne szkoły, tak? Oddaję ludziom, powierzam ludzi Bogu. Wierzę, że Bóg mu pomaga i to Bóg odnawia życie. A z drugiej strony moją dużą odpowiedzialność jest to, aby poznać istotę ludzkiego problemu. W ogóle poznać człowieka, poznać co tam gdzieś jest istotą, bo łatwo spojrzeć i powiedzieć, musisz to, musisz tak żyć, musisz tak żyć, musisz tak żyć. Ale ktoś kiedyś powiedział, chcesz zrozumieć człowieka, musisz wejść w jego buty. Oczywiście ja nie próbuję pić, ćpać i różne na ulicy żyć, żeby coś zrozumieć, tak? Ale w inny sposób to zrozumieć problem, z czym się zmaga. Dlatego, że zauważyłam, że czym więcej ja rozumiem czyjś problem, tym więcej mam cierpliwości, empatii, miłości do tego człowieka, a także skuteczniejsza jestem, bo wiem, jakie mechanizmy za tym stoją. I tym chcę was dzisiaj zainteresować. I ten projekt Izajasz właśnie też ma wszystko o to, bo to Pan Bóg czyni cuda, a my jesteśmy Jego narzędziami, a naszą odpowiedzialnością jest być tym narzędziem jak takim sprawnym, najbardziej sprawnym, nie? Okej. Okay. Wstęp do uzależnień. Czyli porozmawiamy sobie troszeczkę, co to jest uzależnienie. Tak szczerze mówiąc, ja miałam takie zaplanowane ćwiczenie, żebyśmy sobie zrobili, ale ja tak patrzę na salę, ja nie wiem, jak to byśmy się zrobili, żeby się podzielić w grupach i popracować trochę. Właśnie, to tutaj będzie tabliczka już potrzebna. I chciałabym troszeczkę też, żeby to było interakcyjnie, żeby to nie było tylko tak, że ja mówię i patrzę, jak wam wzrok coraz bardziej zapada się, bo dzisiaj słońca nie ma, więc może być różnie. Chciałabym troszeczkę interakcyjnie, więc może nie zrobimy tego ćwiczenia w ten sposób, ale chciałabym, żebyście, będę wam zadawać pytania i będę tutaj wdzięczna za wasz wkład i odpowiedzi, bo wiecie, jest i filozofia jedno, co człowiek sam dojdzie do czego? Do czego sam człowiek dojdzie, to sobie najlepszy pomysł. To jest najważniejsze i to jest w stanie wprowadzić. A jak tylko słucha i słucha, to ile tam procent się nam zatrzyma w tych głowach? Słuchajcie, kwestia uzależnienia. Czy rozumiemy pojęcie uzależnienia? Kto to jest osoba uzależniona? Jak postrzegamy osobę uzależnioną? I oczywiście, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania w jakimkolwiek momencie, też jestem będę wdzięczna za to, albo będziemy może sobie robić tak na końcu jakiś taki na czas na pytania, bo bardziej chciałabym wam usłużyć niż sama tylko przedstawić jakieś kwestie, które tam mam w głowie, okej? Po czym poznać osobę uzależnioną? Po czym poznasz, że ktoś jest uzależniony, tak? Myśli tylko jednym, tak? Czyli obsesja myślenia. Już mam momencik. Obsesja myślenia. I oczywiście tutaj w domyśle, czy to będzie alkohol, czy to będzie narkotyki, czy to będą już, wiecie, o tym, że teraz można być uzależnionym od praktycznie wszystkiego, tak? Od czekolady. Ile osób jest uzależnionych? Czy ktoś rozpoznaje? Ja pierwsza. Cukier, słuchajcie, cukier jest jednym z największych uzależnień tych czasów. Biała śmierć i tak dalej. A więc obsesyjne myślenie, tak? Obsesyjne myślenie na temat tego czegoś. Okej, ktoś tutaj rzucił hasło niepokój. Tak, osoba uzależniona na pewno czuje niepokój. Ale tutaj chciałabym zaznaczyć, że niepokój też... Niepój. Co to będzie? Niepokój. Dobra. Niepokój, że niepój, nie? To chyba tak chodziło. Więc tutaj jest niepokój, aczkolwiek osoby, które nigdy nie piły, nie brały narkotyków, czy zmagały się z jakimiś tam rzeczami takimi standardowymi, jak hazard, czy ten, też my czujemy niepokój, prawda? Więc to nie jest tylko wyłączność dla osób uzależnionych. Chociaż znam osoby uzależnione, to potrafią, jak są na fazie, to tam niepokoju żadnego nie ma, nie? Wtedy. Okej, ale niepokój na pewno w pewnym momencie się pojawia. Mhm. Ktoś coś jeszcze tutaj rzucił. Lęk, tak? Było coś takiego? Lęk. I to też jest coś, co osoby uzależnione czują, ale osoby, które nie przyznają się do uzależnienia, też lęk potrafią czuć. Dzisiaj rozmawialiśmy o krowach, które gdzieś tu były i o lękach. Czy, tak? Więc każdy z nas może mieć lęk i pewnie ma. Albo powinien mieć trochę lęku przynajmniej, bo jak nie mamy lęku, to byśmy za dużo zadziałali. Dziękuję. Brak krytycyzmu. O, już ma wyższa szkoła jazdy już robimy. Ale jest to coś w tym. Ale tak, ja to zapiszę, żeby to było, bo wszystkie odpowiedzi są tutaj bardzo prawidłowe. Krytycyzm, i tu nie ma go. Zaraz powiemy sobie o tym, że to jest zaprzeczenie. Ale bardziej pomyślmy sobie o objawach, które byśmy widzieli. Nietypowe odruchy. Nerwowość. Szuka okazji. Mhm. Tak. Mhm. Zgadza się, więc tutaj mamy dwa aspekty. Z jednej strony patrzymy, obserwujemy na zewnątrz na osobę, a potem z drugiej strony poznajemy jakieś jej życie i po tych objawiach możemy poznać, czy ona jest, czy ona nie jest jeszcze uzależniona. Bo słuchajcie, nie każdy, kto pije, będziemy się dużo odnosić do alkoholu, bo to jest najbardziej standardowe. Ja nie jestem w stanie za każdym razem mówić nie pijeć, pa i tak dalej, tylko będziemy na alkoholu gdzieś tak mniej więcej się opierać, a mając domyśle różne inne także rzeczy. A więc nie każdy, kto na przykład pije, od razu jest uzależniony, tak? Chociaż w pewnym momencie ja już tak myślałam, że wszyscy co tak. Wszyscy w naszym kraju zresztą piją, tak? Czy są wszyscy uzależnieni? Nie. A wiecie, ile procent się liczy u ludzi uzależnionych? Od alkoholu? Bo teraz to już musimy tego. Jak myślicie, jaki procent w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu? No? 30, 80 na sali. Kto da więcej, kto da mniej? 50. Pewnie was zaskoczę tym, bo wszystkich zaskakuje i sama byłam zaskoczona. 5%. Tak, ci, którzy podejmują leczenia, dajmy im drugie 5% tych, którzy się nie zgłosili. Ciągle mamy tą liczbę niską, zatrważająco niską. Dlatego, że ludzie potrafią, i tutaj już nie będę o tym dzisiaj mówić, ale tylko tak wam zmienię, że ludzie piją szkodliwie i ryzykownie, ale jeszcze nie są uzależnieni, bo nie każdy, kto pije, jest uzależniony. Znacie ludzi, którzy po prostu pili, szaleli, wzięli żonę sobie, pracę jakąś, przestali i się usadkowali. Bywają tacy. Bywają ludzie, że coś tam się wydarzy i on przestaje pić. Szalał za młodego, potem skończył i naprawdę nie rozwinął, nie musiał przejść przez ośrodek, przez terapię i tak dalej. Po prostu przestawali ludzie pić, ekscesywnie pili, ale się nie uzależnili. A my dzisiaj chcemy mówić o tych osobach, które już niestety, ale przekroczyły tą granicę. Dlatego, że większość u nas w kraju ludzi, jest bardzo dużo ludzi, którzy właśnie szkodliwie i ryzykownie piją, ale to jeszcze nie jest uzależnienie. I ja już tu powiedziałam pewien objaw, który właśnie różni uzależnionego od tego, co szkodliwie pije. Jest to utrata kontroli. Tak, dokładnie. Ktoś tego szaleje, ma jakiś projekt, ma coś, przewali kaca i idzie i zrobi i jest okej. Okay. Osoba uzależniona powinna przestać w danym momencie, to są najważniejsze na przykład momenty jego życia, tak? Czy ma się z dziećmi spotkać po paru latach pierwszy raz, albo iść na pogrzeb kogoś bliskiego, albo jakiś projekt, czy podjąć pracę jakąś i nagle on powinien być ostry jak brzytwa i trzeźwiutki, a on zapija w takich momentach. I to jest uzależnienie, nie przepala ciśnienia, my to tak nazywamy ładnie. I to jest ten objaw utrata kontroli. I po utracie kontroli poznamy osobę uzależnioną od osoby, która piecze. A więc utrata kontroli. Te osoby, i to musimy wiedzieć, będą przysięgać, będą płakać, będą obiecywać, będą się zarzekać, a niestety nie będzie im to wychodzić. Może raz im wyjdzie, ale drugi raz już zawalą, nie? Dlatego musimy bardzo wiedzieć o tym utracie kontroli. Wiecie dlaczego? Dlatego, że bardzo często jako pomagacze, nie biorąc utraty kontroli jako czynnika, wiecie co się dzieje? Ktoś przychodzi do nas, mówi, ja już nie będę pić, nie możesz pić, weź się w garść, nie możesz pić. I daliśmy radę, super, nie? Nie możesz więcej pić, zobacz, rodzina ci się rozpada. A on mówi, tak, nie będę, od jutra nie piję. A potem, no, beznadziejny, nie? Nie słucha mnie, kłamał mnie i tak dalej. Nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Ale po prostu my musimy wiedzieć, że on nie jest w stanie przestać pić. Chociaż nam będzie nie wiadomo, jakie solenne przysięgi składał. I on nie będzie kłamał, to będą jego szczere chęci. Ino wykonania brak. I musimy o tym wiedzieć jako pomagacze i nie dać się na to nabrać. Bo już książki piszą na temat od jutra nie piję. Naprawdę, są książki na ten temat. Jak myślicie, co jeszcze? Po czym jeszcze można poznać osobę uzależnioną? I odróżnić ją od innej, która za czasem coś wypije na przykład. Jest duże zniechęcenie. Inaczej można było to nazwałabym nawet depresja, nie? Tak. Ja już nie będę tu wpisywać. To jest prawda, ale też depresję mają ludzie, którzy nigdy alkoholu na dus nie wzięli. Więc to nie jest jedyny motyw. Może ja pomogę, bo chciałabym o tym porozmawiać. To jest zespół odstawienny. Tak to się ładnie nazywa. A praktycznie to jest kac. Znamy wszyscy kaca, prawda? Znaczy nie mam nadzieję, że nie znacie, co to jest kac, ale znamy to słowo, tak? Nie życzę wam kaca. I jak to wytłumaczyć, jaka jest różnica? Bo my nazywamy wszystko kac. Ale tak naprawdę jest różnica między zespołem odstawienia alkoholowego na przykład, czy narkotykowego, czy każdej innej rzeczy, jak hazardu i różnej rzeczy, a zatruciem. Powiedzmy na swoim przykładzie. Gdy ja nie jestem abstynentem, ale piję wino i to dobre raz w roku do dwóch, maksimum jak mam jakąś okazję, to jest wszystko. A więc nie jestem osobą uzależnioną, przynajmniej od tego. I gdy ja bym wzięła butelkę czegoś, tak, wina, powiedzmy, że tego wina nie, innych rzeczy nie lubię, i wypiła ją całą, tą butelkę, w tempie szybkim, co by się ze mną stało? Czy ja bym miała kaca? Ja bym nie miała kaca. Ja bym miała zatrucie alkoholem. Czyli mój organizm naturalnie, co robi, nie lubi tej trucizny, bo to jest dla niego trucizna w tym momencie. Za dużo tego jest. Więc co robi? Ma ochotę to oddać, tak? Tak Pan Bóg nas stworzył, że jak nam coś nie służy, to my to wyrzucamy z siebie. Oby to, tak? To musi wyjść. Nie będę już mówić tak czy tak, ale musi to wyjść z nas. W jaki sposób? Jest to mało przyjemne i myśl o tym, żeby wziąć jeszcze jeden kieliszek jest po prostu kolejnym odruchem wymiotnym, który się u nas pojawia. I to jest nasz ratunek, tak? Organizm się sam oczyszcza i ja już nie chcę myśleć o alkoholu przez najbliższy miesiąc przynajmniej, tak? Póki mi nie przejdzie. Tak jest w przypadku zatrucia alkoholowego. I wiele osób w ten sposób działa, że był na jakimś imprezie, struł się tym alkoholem, pożygał, wypocił się, doszedł do siebie, przestała głowa boleć i koniec, nie chce o tym myśleć. Tak? Przez jakiś czas, aż do następnego razu. Jeśli chodzi o ten zespół odstawienny i to, co nas różni, osoby uzależnione od nieuzależnionych, to jest to, że w momencie, kiedy wypije, jest jako tako, a potem, gdy poziom alkoholu we krwi zaczyna spadać, to organizm przyzwyczajony do pewnej dawki alkoholu we krwi zaczyna się go domagać. I to nie jest za dużo alkoholu, to jest za mało. I zaczynają się różne, bardzo niesympatyczne, nie wiem, ja tylko słucham jakie, nigdy tego nie czułam i nie tęsknię za tym, niesympatyczne objawy typu to, że wszystko boli, jak w grypie, to, że tam człowiek się poci i to jest pikuś, po bardzo mocne objawy lękowe, psychotyczne, o mamę z widy, ludzie wyskakują oknami. Mają jakieś różne głosy, słyszą i tak dalej. Organizm to znosi dramatycznie i fizycznie, i psychicznie. I ten kac jest tak uciążliwy, że w pewnym momencie osoby, które go doświadczają, wszystko zrobią, żeby tego kaca uniknąć albo go zmniejszyć. A wiecie, co jest najlepszym sposobem? Jak to się pomówi w naszym kraju? Czym się strułeś, tym się lecz. A więc nagle odkrywają, że jeden kieliszeczek czy tam coś jest w stanie te objawy wszystkie wyciszyć. I przechodzimy do kolejnego objawu, to jest klinowanie. Klinek, tak? Ja nie muszę klinować, mi się to po prostu nie byłabym w stanie, bo ja nie mam zespołu stawiennego. Ale klinowanie jest jednym z takich rzeczy, które... Pan chciał coś spytać. Zaraz o tym powiem. Bardzo fajna uwaga, ale zaraz o tym powiem. Bo będziemy mieć kilka punktów i niektóre tylko trzeba spełnić. Nie wszystkie. Okej, okay. Klinowanie. A więc odkrywa taka osoba, że jak się źle czuje, to mu pomaga. I to już jest bardzo nieciekawy sygnał, bo co to się przeradza? W kilku tygodniówki, miesięcznice, a nieraz lata. Jak pracowałam na ulicy bezpośrednio, to taką modą jest, nie wiem, czy wy widzicie, że chłopaki bezdomni noszą tutaj butelki w rękawach. I to denaturat w butelce jakiejś takiej, po prostu cokolwiek, że tylko jak będzie łapać, to żeby po prostu się ratować. Bo mają paniczny strach przed właśnie kacem, który jest już w padaczkę alkoholową, się potrafi zamienić. I nie wiem, czy widzieliście takie sytuacje, ale to są już bardzo niesympatyczne sytuacje. Pogotowie przyjeżdża, ten człowiek trzepie się, robi pod siebie, ci są wściekli, tłuką go. No po prostu są bardzo nieciekawe sytuacje, by znaleźć się w szpitalu. W szpitalu też nie chcą cię obsługiwać, bo jest, no, wyglądasz dramatycznie, zachowujesz się dramatycznie. Służba zdrowia ma obowiązek, ale też ma na to... taką stosunek ciężki, a szczególnie jak co drugi dzień lądujesz u nich. Więc tam jest po prostu jedno wielkie koło poniżania i jakiejś takiej dramatu po prostu. I ci ludzie tak jakoś próbują funkcjonować. A więc mamy obsesję myślenia, czyli myślenie o tym w sumie praktycznie jak cały czas. Nie wiem, czy kiedyś mieliście, czy na przykład to papieros, tak? Nikotyna. Nikotyna też jest uzależnieniem i to nawet niektórzy mówią, że silniejszym, chociaż nie jest, ale taki jest w objawach silniejszy. I na przykład palacze. Niby się wydaje, że ludzie funkcjonują, tak? Raczej oni oczywiście funkcjonują, bo potrafią jakieś projekty robić, funkcjonują w rodzinie, wychowują dzieci, gotują i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, co po godzinie się dzieje, jak już nie pali papierosa. Zaczyna się kręcić, zaczyna się człowiek myśleć, muszę, a jak nie ma, koniec, wszystko staje. Wszystkie inne czynności stają, ja muszę tego papierosa zdobyć, ja muszę go zapalić, zapalę, przychodzi ulga, znowu wracam do swoich tego. Ale tak naprawdę to życie się kręci w koło tego, aby cały czas mieć co jakiś czas zapełniony dostęp do nikotyny, prawda? Alkohol to samo, chociaż w alkoholu to już całkowicie jest tak, że muszą ludzie być na fazie. Narkotyki, hazard, seksoholizm, sieć, internet. Teraz mamy współczesne uzależnienia. Smartfony, kochani. Zabierzcie dziecku smartfona. Nie wiem, wy tu nie macie komunikacji miejskiej, takiej rozwiniętej szeroko, chciałam powiedzieć, ale pewnie macie jakąś. My w Warszawie tymi poruszamy się tym komunikacją miejską. I słuchajcie, jakie jest zjawisko? Wszyscy mają głowę w dół i wszyscy tylko na wyświetlaczach, po prostu większość. Jeszcze bardziej tacy, wiecie, ambitniejsi to mają te czytniki e-booków, nie? To czytają te e-booki, a reszta to po prostu cały czas smartfony. Wszyscy, młodzież, słuchawki na uszach, nie można nikogo przeprosić, przesunąć, bo nikt nic nie słyszy, nikt nic nie widzi, po prostu jest niesamowite. I po prostu nasz świat wygląda jakby jakiś był przekręcony do góry nogami, bo ludzie chodzą po ulicy i gadają, nie? Idzie i gada. Normalnie wcześniej to się w pogotowie wzywało do tego, a teraz nagle się okazuje, że on ma gdzieś jakieś słuchawki w uszach i on po prostu cały czas prowadzi jakąś konwersację. Takie mamy czasy i powiem wam, że słabo. Ja będę mieć klientelę chyba do końca życia, tylko muszę się z profilu alkoholowego przerzucać na behawioralne. Co robimy zresztą, co agencje do spraw uzależnień mocno przekwalifikowują nas już na uzależnienia behawioralne z tych takich klasycznych, chemicznych, tak, narkotyki, alkohol, na leki, na teraz jedzenie, co jeszcze, smartfony, proszę. Dopalacze są chemiczne, to jest przyjmowanie chemii. I to są chemiczne, a behawioralne to są te, które są związane z zachowaniami, z czynnościami, które wykonujemy, tak? Bo mamy takie już teraz szeroką gamę. Hazard, klasyk, gry komputerowe, kasyna to jest hazard, tak? Mhm. Proszę? Telewizor, to ja mówię, to będzie internet ogólnie, prawda? Bo telewizję, no można się od... Dlaczego ja uzależnić? Czy od jakichś innych seriali? Ja jestem uzależniona od Netflixa na przykład. Nie wiem, czy tak. Netflix dla mnie jest uzależnieniem. Nie muszę spać nawet czasem. I mam obsesyjne myślenie czasem. Tak faktycznie. I zespół odstawienia za chwilę. Gdzieś po godzinie już. Muszę sobie detoksy robić i różne inne sytuacje. No tak jest. Mamy takie, jesteśmy takim społeczeństwem. My się jako ludzie bardzo uzależniamy. Wszyscy. Tylko żebyśmy byli świadomi i umieli sobie stawiać granice, musimy tego się nauczyć. Okej, okay, ale to musimy zrozumieć. A więc mamy obsesyjne myślenie. Ten krytycyzm jest związany z zaprzeczeniem, ale tego jeszcze na razie nie potrzebujemy. Utrata kontroli, zespół odstawienny, klinowanie. Kolejna rzecz to jest związana z obsesyjnym myśleniem, to jest podstawa głód. Głód. I wszyscy wiemy, co to znaczy głód, prawda? Ja tak dzisiaj opowiadałam przy stole. Do 13 roku życia ja nie wiedziałam, co to jest głód, ku mojej rozpaczy moich rodziców. Potem mi przeszło i mam głód chyba cały czas. Wiemy, co to znaczy głód i to jest mniej więcej to uczucie, tylko że głód na co? I są głody i głody. Na przykład... O, ale bym sobie zjadła czekoladę. No, ale jeszcze mam godzinę mówienia tutaj. Więc przechodzę, zamykam tą myśl, przechodzę do myśli, że muszę się na was skupić i prawdopodobnie po godzinie zapomniałam, że miałam taką myśl. Albo od razu będzie czekolada tam i zaspokoję, tak? Ale ten, słuchajcie, i to jest taki głód, który my wszyscy odczuwamy. Jesteśmy w stanie go bardziej oddalić, zapomnieć. Przychodzi tak zwana ochota, tak? Na coś, smak na coś. I to jesteśmy w stanie sobie oddalić w momencie, kiedy nie mamy na to warunków. Ale osoba uzależniona, gdy poczuje głód, oczywiście nie na schabowego, tylko na tą swoją używkę chemiczną, czy używkę, czy jakieś zachowanie, to tak szybko mu z głowy to nie wyjdzie. Gdybym ja była uzależniona i teraz nagle poczuła, bym się chętnie, już muszę się napić, to słuchajcie, przerwę byście mieli za 5 minut. A ja prawdopodobnie wylądowałabym w kiblu i coś zażyła. A potem wróciła też szczęśliwa i uśmiechnięta i nie zauważylibyście. Oczywiście do czasu. Do czasu. Znaczy nie dzisiaj byście to zauważyli, ale do czasu, gdzieś za 3-4 lata już bym, prawdopodobnie byście mnie zbierali z podłogi w łazience, tak? Bo bym już, bo to rośnie. To tak się nie kończy. To byłoby fajnie, jakbyśmy tak sobie tylko na tym poziomie zostawali, a on się pogłębia. Nie wiem, czy oglądaliście film, troszkę wam zaproponuję filmów, które bardzo obrazują, pokazują pewne rzeczy. Film Lot z Denzelem Washingtonem. Bardzo fajny hollywoodzki film, ale ja lubię hollywoodzkie filmy, bo one fajnie się kończą, a ja lubię zakończenia dobre, a nie złe. I tam jest sytuacja, kiedy Denzel Washington, przystojny jeszcze ciągle, ale alkoholik w tym momencie, jest pilotem samolotu. On jest pilotem samolotu rejsowego, jakiegoś Boeinga, czy co tam jest. I on co robi? Po pierwsze jest po fazie ostrej i ma nagle kaca łapie, czyli po prostu mu schodzi i on musi zaklinować. I on nie dość, że wszystko mu jedno i prowadzi ten samolot, on ma po prostu wywalone na to, czy jest pijany, czy nie. Czyli bierze takie ryzyko na siebie. Druga rzecz, fantastycznie to robi pod wpływem. Jakby nie był pod wpływem, to prawdopodobnie nie wyszłoby mu tak dobrze, bo tam był, okazało się, że jest awaria i on tam ląduje do góry nogami. Nikt w życiu tak jak nie wylądował jak on. Tylko mu sprawdzili poziom alkoholu we krwi i było 2,5. Ten sam, ten problem. I on miał problem. Powiedział, to ja wyratowałem tylu ludzi, a wy się mnie czepiacie o 2,5 promila alkoholu? To jest właśnie przekręcone, nie? Ja wyratowałem tylu ludzi. Jakby on nie miał tych 2 promila alkoholu, on by nie wyratował ich prawdopodobnie, bo na trzeźwo na symulatorach próbowali potem i nikt nie był w stanie tak sprowadzić maszyny, jak on sprowadził. A więc była pewna precyzja, ale co on robił na przykład? I on wręcz przemawiał do ludzi, tam pilot wyszedł na początek i tam witam państwa i coś tam i on sobie wlewa z małpki do soku pomarańczowego alkohol i po prostu musi wypić, tak? Przecież mógłby powiedzieć, dobra, zrobię to za 2 godziny, jak przylecę, tak? Albo będę mieć wolne wieczorem. Tak normalny człowiek powinien zareagować. On cuda odstawia, te małpki, te soki, wszystko, on cały czas gdzieś tam w kiblu ma to zakamuflowane, on musi. O. Tak, ale ja nie chcę o tym filmie opowiadać, jest fajny, jak sobie można, wiecie... Alkohol zniwelować kokainą i tak dalej. On był po prostu naszprycowany na maksa, ale on był już zawodowcem, wiecie, alkoholowym. Jak ja bym przyjęła to, co on przyjął i tak noc spędziła, jak on spędził, nikt by mnie nawet nie zawlókł po prostu do tego samolotu, tak? A on był jak żyleta. I ja znam dużo ludzi, dużo historii ludzi, którzy mówią, byli na przykład kierowcami samochodów dużych, dostawczych, czy byli kierowcami zawodowymi. I oni powiedzieli, ja dopiero jechałem dobrze, jak byłem na cyku. A inaczej on był, nie był w stanie się skoncentrować, on nie był w stanie być precyzyjny i tak dalej. On już pewien poziom krwi alkoholu był jego normalnym funkcjonowaniem. I to jest tragedia. Ale potem nagle okazuje się, że trzeba pułap więcej. I pułap więcej, a potem to już nagle się znajdują gdzieś. A więc te głody są bardzo specyficzne. I tak nie można powiedzieć, a nie myśl o tym. Więc terapia leczenia polega na umiejętności rozpoznawania tych głodów i umiejętności radzenia sobie z głodami. Jak sobie poradzić z tym głodem? Nie powiedzieć, a dobra, dobra, jutro. Nie ma czegoś takiego jutro. To jest taka myśl, to jest takie pragnienie, że to po prostu trzeba zaspokoić teraz. I było mnóstwo ludzi mi opowiadało, że zima w skarpetkach przez pół wiochy, gdziekolwiek, cokolwiek. Zobaczcie, co ludzie robią, żeby zdobyć na przykład środki. Sprzedają swoje własne ciała. Rabują, dokonują rabunków, dokonują kradzieży, co normalnie nigdy nie myśleli, nie mieli zamiaru takich rzeczy robić. Ale żeby zdobyć, żeby zaspokoić ten głód. Jakie to musi być pragnienie potężne. Ja to poczułam troszeczkę, jak weszłam na dietę. Słuchajcie, dramat. Ciasta to mi się śniły w nocy. Oczywiście rzuciłam dietę. I powiem wam, że rozumiem uzależnionych. Rozumiem uzależnionych naprawdę. Z czym oni się zmagają. Oczywiście ja sobie tłumaczę. Tak, tłumaczymy sobie. To też jest mechanizm, że moje uzależnienie jest takie szkodliwe, tak? Szersza bluzeczka i jakoś sobie poradzę, tak? I to jest takie szkodliwe. A ich jest tak szkodliwe, że oni muszą to wszystko zrobić, a my sobie możemy pozwalać, nie? Więc ja na diecie jestem po prostu pełna pokory, podziwu i naprawdę takiego współczucia i empatii dla ludzi, którzy na przykład musi przyjść do ośrodka, tak? Osoba, która przychodzi do ośrodka leczenia uzależnień, trafia tam, nigdy nie trafia tam w podskokach, mówi, o jak fajnie, będę mieć pół roku wolnego od żony, od pracy i super będzie, tak? Panowie, którzy byli czy są w ośrodku, to tak teraz do was. Co czuliście, jak mieliście przyjechać do ośrodka? Nienawiść. Do kogo? Do tego, kto wysyła, tak? Wszystkich w koło. Wstyd potężny. Lęk potężny przed nieznanym. Czy oni tam, wiecie, a jeszcze w chrześcijańskich ośrodkach jesteś taki półpijany, półtrzeźwy i mówią, musisz oddać serce Jezusowi. Transplantacja będzie, czy co? Wiecie, różne rzeczy. Mieliśmy takiego gościa, który mówi, ja muszę oddać jakieś części. No, sekta jakaś mnie zamyka. Jeszcze gdzieś będą moje te organy zabierać, nie? Pierwsze to serce. No różnie. Chaos totalny. Przede wszystkim potężny lęk. Potężny lęk przed nieznanym. Nie wiem, czy mieliście, jechaliście gdzieś sami i musieliście gdzieś na jakiś czas zainstalować się. Jest to takie jak, czy mi się uda. Przed nieznanym. Druga rzecz. To chaos życiowy, tak? To jest, nikt nie przyjeżdża tam, bo chce super, fantastycznie. Przyjeżdżasz, jak już jesteś pod ścianą, wgnieciony walcem w tą ścianę i już cię odklejają stamtąd i po prostu cię zawożą albo każą ci zajechać. I nagle w tym ośrodku czytasz, najpierw czytasz i zmuszają cię do podpisania. Nie będę pił, nie będę palił, nie będę stosował agresji, nie będę przeklinał, będę pracować, będę posłuszny każdemu poleceniu. Słuchajcie, dla nas, osób, które nie są uzależnione, no podpisujesz tak, no, oczywiście, spoko, ale dla ludzi, którzy żyli na ulicy i nagle w jednej chwili muszą przestać palić, pić, oczywiście wstrzemięźliwość seksualna przez miesięcy X i tak dalej, to jest po prostu Meksyk. Takie zmiany wprowadzić. Ja próbuję z tym czekoladą już od 5 lat. Jedna rzecz, którą chcę zmienić. 5 lat. Ale w jeden dzień żądamy od ludzi, żeby zmienili swoje życie dramatycznie inaczej. No trzeba mieć tutaj, oczywiście nie chodzi o tu wyrozumiałość, dobra, to pij sobie tyle, ile aż tam zrozumiesz, że trzeba przestać pić czy pal, ale zrozumieć, przez co ci ludzie muszą przejść i jakie zmiany dokonywać. Ktoś kiedyś powiedział, moja liderka, taka mentorka powiedziała, gdybym ja miała odwagę wprowadzić chociaż jedną zmianę, którą żądam od ludzi, a oni mają tyle zmian do wprowadzenia w jeden dzień, chociaż jedną bym rocznie. No i to tak jest. Więc te głody. Jesteśmy przy głodach. Mamy ile ich? Raz, dwa. Bym chciała na tych się oprzeć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kolejny objaw, który myślę, że różni osoby nieuzależnione od osób uzależnionych, to jest mimo oczywistych szkód kontynuacja. My jesteśmy jako ludzie osobami, które mają nagrody i kary i my według tego działamy. Jak coś nam przynosi zysk, to my to robimy. Jak mamy straty, to my to kończymy. Tak? I w momencie, kiedy nie jestem osobą uzależnioną, idę do na przykład jakiegoś baru z kimś, z jakimiś znajomymi i nagle tam mi okradli, tak? Okradli mi portfel. To ja co ja mówię? Kurde, nie pójdę tam już więcej, tak? Nie chcę mieć z tymi ludźmi do czynienia albo nie chcę mieć w taki sposób coś tam. Będę zła i będę starała się wprowadzić zmianę. Dla osoby uzależnionej jakakolwiek strata typu właśnie portfel, bycie pobitym, tak? Czy ten kac potężny, czy rodzina się wścieknie i zamknie drzwi i tak dalej. To mogą być straszaki, ale nagle okazuje się, że to wcale nie powoduje, że ta osoba pije, przestaje pić. Ja widziałam kiedyś program, babce wycięli krtań, bo miała raka krtani i miała tu rurkę, tak? Trachotomię zrobioną. Wiecie, że paliła papierosa tu? Tu. Gdzie już ludzki rozsądek mówi, kobieto, już raka złapałaś, daj sobie spokój, musisz zadbać o swoje zdrowie. Ale zobaczcie, są ludzie, którzy piją coś tam, dostał zawału albo coś, lekarz powiedział, ma pan przestać pić, przestał pić. Są ludzie, którzy tak zrobili. A są ludzie, którzy mimo strat, mimo szkód w ich życiu stracili rodzinę, stracili pracę, stracili zdrowie, stracili wolność, tak? Bo nawet ścigają ich sądy i policja. Nie działa. I to jest uzależnienie. To jest potężna siła uzależnienia, którą ciężko normalnemu człowiekowi zrozumieć, tak? Mimo strat, mimo szkód, kontynuacja. To mamy to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Wystarczy. Jest sześć lub siedem zawsze. Ja tutaj chyba go mam. Ja przeskoczę tutaj na tej swojej prezentacji. I ja tu mam te wszystkie. Przeskoczę, bo ja mam prezentację z definicjami. Do tej definicji zaraz wrócimy. O, ale to chciałabym wam pokazać. Głód, zmiana tolerancji. O, właśnie, tego mi brakowało. Zmiana tolerancji. Wiecie, co to znaczy zmiana tolerancji? Dokładnie. Nie, zmiana tolerancji to jest silniejsza lub słabsza głowa. Tak kolokwialnie, tak? A więc powinien być jeszcze jakiś jeden? Nie, też jest sześć. Słabsza, coraz silniejsza głowa. Jest taka zasada, że czym więcej coś ćwiczymy, tym stajemy się w tym mistrzami. I tak samo jest w uzależnieniu. Tak? Czym więcej, na przykład, nie wiem, wypiłabym butelkę wina i by mnie zwaliło z nóg totalnie, tak? Ale dla osoby, która ćwiczy to od wielu lat, to jest dopiero przystawka, tak? Do tego, żeby się czuć jako tako. I on ma więcej możliwości, a więc ma coraz mocniejszą głowę. Ja miałam takiego znajomego, to był znajomy mojego taty, i on chlał codziennie, ale nic po nim nie było widać. Jak mój tata się do tej imprezy zawsze tam nieraz podłączał, to oni wszyscy padali pod stół nieprzytomni, a on ich wszystkich zbierał i jeszcze odwoził samochodem. Naprawdę. I on miał taką mocną głowę, on się z tego chwalił się tym, tak? On był wręcz tego. I to są osoby, które, ci, którzy naprawdę szybko wpadają pod stół, to się ratują przed uzależnieniem. Naprawdę, to jest bardzo dobry objaw. I na początku każdy ma słabą głowę, tak? Jak nie pijemy alkoholu na przykład, to kieliszek od razu czujemy, tak? Czujemy od razu, może nie, że jesteśmy pijani, ale czujemy oddziałanie. Dla osoby uzależnionej to jest nic, to jest kropla po prostu, tak? On musi dużo więcej i zaraz będziemy sobie mówić, jak to działa. I do 11.30 mamy, czy do 11? Do 11.30, okej. Więc tutaj ta tolerancja, ale potem w pewnym momencie, jak człowiek już jest bardzo uzależniony, zaczyna być efekt słabej głowy. By chciał więcej wypić, a po prostu pada, zwala go na małych ilościach. I ta zmiana tolerancji jest też czynnikiem. Ja nie mam zmiany tolerancji, tak? Za każdym razem, jak tam dwa razy do roku wypiję, tak samo na mnie oddziałuje ta ilość alkoholu. Ale dla osób uzależnionych on ma całkiem inną głowę. I to też świadczy o uzależnieniu. Okej. I teraz jest taka zasada, i to lekarze według tej właśnie diagnozy, ona się ładnie nazywa nozologiczna, twierdzą, że jeśli 3 z podanych 6 objawów występowały przez miesiąc w okresie ostatniego roku, to oznacza uzależnienie, a nie szkodliwe uzależnienie. I tu jest używanie. A więc tu jest odpowiedź, że nie każdy objaw musi się pojawić, żeby stwierdzić uzależnienie, ale 3 z tego. Jak ja robię testy z chłopakami w ośrodku, to najczęściej wszyscy mają wszystko. Już przyjeżdżają w tym stanie, gdzie wszystkie zaliczyli punkty po prostu. Dlatego, że uzależnienie też ma swoje fazy, o których nie mamy czasu rozmawiać, bo faza u narkomanów troszeczkę inaczej wyglądają, u alkoholików inaczej i u nazwy przynajmniej tych faz mają inne, hazardziści. Nie mamy na to kompletnie czasu i myślę, że ta wiedza na dzisiaj nie jest też tak bardzo potrzebna, ale musimy wiedzieć, że uzależniony uzależnionym nierówny. Tak? Bo inaczej będzie funkcjonował uzależniony osoba, bo są jeszcze uzależnieni wysoko funkcjonujący. Czyli tak jak powiedzieliśmy, tutaj ktoś powiedział, że nikt nie wie, jeździ do pracy, firmę ma, pracuje, nawet dobrze sobie radzi, a po prostu jest alkoholikiem, na przykład alkoholikiem czy narkomanem, bo teraz ta amfetamina mocno, czy dopalacze mocno stymulują biznes i stymulują ludzi, którzy bardzo ciężko pracują, tak? I można się w ogóle nie zorientować. Oglądnijcie sobie film, polecam, Żółty szalik z Gajosem. On bardzo fajnie pokazuje człowieka bardzo wysoko funkcjonującego, bo nam się często wydaje, że uzależniony to jest ten, co pod ławką już leży. Taki, wiecie, zwęglony już. Tak, na pewno. Ale są ludzie, którzy funkcjonują bardzo wysoko, ale jak na przykład tego z lotu, ten pilot, czy Żółty szalik. Genialny film Żółty szalik, raczej genialny. No one, ja tak mówię, genialne pod względem pokazania treści, ale jest dramatyczny w sumie, tak? Warto go oglądnąć, zobaczyć, jak osoba po prostu uzależniona funkcjonuje, jaką ma banię w głowie, tak? Jaka bania jest w tej głowie i co się dzieje. Okej, dobra, więc tak pokrótce, mamy pół godzinki, ja bym chciała, żebyśmy sobie właśnie powiedzieli, co w tej głowie siedzi. Bo normalnie to człowiek powinien w pewnym momencie przestać, tak? I powiedzieć dość, jak żona na przykład już powie koniec, albo jak w trzeciej pracy wyleciałem, tak? Albo jak mnie samochód przejechał, bo się położyłem gdzieś tam, czy upadłem pod samochód, albo jakiś ktoś mnie pobił, tak? Albo okradli mnie totalnie. Już powinno co się wydarzyć? Powinien powiedzieć, hamuję, starczy, muszę zmienić coś w swoim życiu. Tak powinno być, tak naturalnie działają osoby prawie zdrowe. Bo podobno nie ma zdrowia. Ja tak mówię cały czas w cudzysłowie, bo są, wiecie, że są tylko chorzy psychicznie i nieprzebadani. Nie wiem, do której grupy się zaliczacie, ale mój psychiatra mówi, że i każdy z nas coś ma, ale ja mówię o tym zdrowiu, czyli osobach nieuzależnionych. My wszyscy mamy jakieś tam swoje odejście od jakiejś tam normy. W związku z tym zdrowa w miarę osoba, tak, funkcjonująca w miarę zdrowo, ona powie dość, muszę skończyć, muszę zmienić coś, to jest za dużo czegoś. To jest naturalny odruch, tak? osoby uzależnione tego nie mają. Mimo że chodzimy za nimi i suszymy im głowę, tak? Musisz przestać pić, bo zobacz, jak twoje życie wygląda. No zobacz, przyszedłeś po pomoc ty chyba już ostatni raz. I morały strzelamy, wiecie, mądrości świata. Pokazujemy mu wszystko. A on będzie ci mówił, że on nie ma problemu. W pewnym momencie tak, nie mają. To jest to, co znają. My jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Człowiek jest istotą, która się przyzwyczaja, tak? Siadamy na tych samych miejscach, lubimy bezpiecznie się czuć w tych... Tak, to na pewno jest to. Miałam takie przypadki, ale to nie raz. Miałam na hostelu chłopaka, który mi zapił. I po prostu stoi tak przy ścianie i ja mówię... Ty jesteś pijany. Ja absolutnie, tak? Absolutnie. I gile mu z nosa lecą, wiesz? Lecie stoi oparty, bo już nie daje rady, nie? Ja absolutnie. I teraz pytanie, no o co chodzi, tak? Wszyscy wiedzą, włącznie z nim, widać to. Nie, on nie, ja wmawiam mu, on nie jest pijany. A mieliśmy takiego gościa też w Janowicach. Pan prokurator, były prokurator oczywiście, bo to już nie dał rady. Przeszedł 6-miesięczną terapię, powiedział świadectwo piękne na koniec i to było w niedzielę i w poniedziałek miał wyjeżdżać. Przybiega taka dziewczyna do mnie, Pani Aniu, on jest pijany zupełnie, nie? Ja tam biegnę gdzieś, on tak stoi we framudze, tak dosłownie totalnie, w ośrodku jeszcze, nie? Ja mówię, ale pan jest pijany, ależ oczywiście. 6 miesięcy terapii działało. Umie się przyznać do swojego problemu, nie? I to było to. Ale rzeczywiście. Już nie żyję, niestety. Ale w gruncie rzeczy to mówią, ja pijany? Nie, absolutnie nie. Miałam takie przypadki osób, też chłopaka, który gdzieś tam w impoście pracował, chodził z pocztą już na hostelu i do mnie ktoś tam dzwoni, mówi, słuchaj, widziałem go narąbany. Równo. Dobra, ja mówię, czekam. Przyszedł do domu, taki czerwony, ale taki czerwony. Ja mówię, czy piłeś? Piłeś? Nie. Na pewno? Nie. Idę po alkomat. Proszę bardzo. Ja mówię, kurde, może faktycznie nie, może, nie wiem, cukrzyca, cokolwiek, nie? Idę po alkomat, nie? Proszę bardzo. Dmucha. Patrzę, 1,8. Pokazujmy. Piłeś? No piłem. Co jest w tej głowie? Tak? Co tam się dzieje w tej głowie? Uzależnienie przede wszystkim to nie jest choroba ciała. Dużo ludzi myślało o tym, i w ten sposób miał takie podejście, że uzależniony to ten, który ma dużo promili we krwi. To są poziomy uzależnienia, przeskakuje je, bo stwierdziłam, że o, to sobie jeszcze zobaczymy, jeszcze szybciutko. To jest szczególnie przy narkotykach. Prezentacje są... Wiecie, że uzależnienie to jest choroba śmiertelna. Niezatrzymana jest chorobą śmiertelną. Jeszcze sobie próbuję może pogadać na temat, czy to jest grzech, czy to jest ten. Ale pewna rzecz, tutaj może zatrzymam się, to tam powiem wam więcej niż pokażę. Do niedawna, słuchajcie, do lat 70. byli w naukowcy, no wszyscy byli przekonani, że to jest kwestia alkoholu we krwi. Szczególnie, że do lat 70., może jeszcze trochę wcześniej, 60., 50., to alkohol był główną taką używką. Chociaż już Hitler amfetaminę stosował swoim lotnikom, żeby latali do Anglii. W każdym razie jako uzależnienie to było, myśleli, weźmiemy gościa do szpitala, zrobimy mu detoks, Po 2 tygodnie posiedzi na tego, wypłynie z niego to cały alkohol, problem z głowy. Tak bardzo wiele lat myślano. Niektórzy jeszcze do tej pory tak myślą. I problem z głowy. No przecież nie ma już alkoholu w sobie, tak? Wytrzeźwiał. Wytrzeźwiał, my mówimy. Jest trzeźwy. I nagle okazuje się, że nie mija dzień lub 2 miesiące lub 7 lat. Różnie to bywa. Ten delikwent wraca. I to jest największa frustracja ludzi, którzy pomagają. On do tego wraca. Więc się mówiło, no nie chce być trzeźwy, kłamie nas. Ale zaczęto obserwować tych ludzi, tak, na tych odwykach. I płakali, przysięgi składali, pielgrzymki odstawiali, naprawdę już wszystko. I widać było, że w tych ludziach jest intencja i szczera chęć, aby z tym przerwać. Ale nie mogą. Więc zaczęto rozważać, może jest coś więcej, jest coś głębiej niż tylko alkohol we krwi, który jest przeszkodą. I odkryto, i od tego zaczęło się całkowity zwrot w terapii uzależnień. Dopiero, albo zaczęło się dopiero terapia uzależnień. To jest w tym wieku, to jest 60 lata. Gdzie zaczęto, odkryto, że uzależnienie nie jest we krwi, ale jest w głowie. Tu chodzi o głowę, a nie chodzi o poziom alkoholu we krwi. Dlatego podpięto leczenie uzależnień pod lecznictwo psychiatryczne. Nie każdy to lubi, ale tak jest. I teraz możemy spytać się, czy uzależnienie jest grzechem, czy chorobą? Bo są ludzie, którzy mają 2 podejścia. Jedni mówią, to jest chory człowiek, trzeba mu dać miłą, sympatyczną pielęgniarkę, kroplóweczkę i będzie fajnie. Ja mówię tak po skrajnościach, tak? Albo jest to grzech. Po prostu wraca do grzechu, bo go kocha, wszystko. I to jest jego wybór. Ma wybór. Życie lub śmierć. Wybiera śmierć. I to są 2 skrajne takie spojrzenia. Jakie my mamy spojrzenie na to, czy to jest choroba, czy jest to grzech? Warto mieć ten światopogląd, warto wiedzieć, szukać odpowiedzi dla siebie, jak patrzymy na to, bo wtedy będziemy mieć nasze podejście, takie lub inne. Tak? Jak to będzie tylko i wyłącznie dla nas grzech, no to zaprowadzimy go na nabożeństwo uwolnieniowe, wypuścimy, a potem reszta to jego odpowiedzialność i niech się martwi. A jeżeli to jest choroba, tylko i wyłącznie choroba, no to trzeba szpital zorganizować, rentę dać, tak? Opiekę stałą i się opiekować, jeżeli jeszcze jest przewlekła i śmiertelna, jak rak czy coś. I do tej pory była taka faza. Najpierw była faza, że to jest grzech, więc każdy jest odpowiedzialny i nie leczymy tego, bo każdy po prostu wybiera, czy chce, czy nie chce pić. Najwyżej go tylko ratujemy na detoksie. Albo druga rzecz to leczymy. Więc był długi okres, kiedy w naszym kraju także renty się dostawało na alkoholizm. Były renty i lecznictwo długotrwałe i tak dalej. Myślę, że szukamy zawsze tych środka. I teraz pierwsze, czy było jajko, czy była kura i tak dalej. Też możemy sobie tutaj rozmyślać, ale moim osobistym poglądem jest, że jest to choroba. Uzależnienie jest chorobą, bo to nie jest stan normalny. Tak? Zdrowie to jest jakaś norma zapisana w jakimś podręczniku, tak? Mamy standardy światowego tam jakiejś tam organizacji zdrowia i zdrowy to jest człowiek tak i tak i tak i tak funkcjonujący. Osoba uzależniona nie funkcjonuje tak. Ona ma te odchyły, tak? Jest pijana i mówi, że nie jest pijana. Wypiła 3 butelki, mówi, że trochę wypiła. I ciągle jego żona jest winna za to wszystko, tak? On nic. To są te rzeczy, które no, nie świadczą o jakimś tam zdrowiu. Poza tym zatacza się, tak? Poza tym jest chory na różne wątrobowe sprawy i różne inne krążeniowe i tak dalej, które są skutkiem. Więc ta osoba zazwyczaj nie jest zdrowa. Ale myślę, że łatwo tutaj jakikolwiek mamy światopogląd, tak? Tutaj na tej sali, czy jest grzech, czy nie grzech. Osoba uzależniona, wyeksponowana jest na wiele sytuacji, które są, nie są normatywne, jeśli chodzi o prawo i zasady funkcjonowania człowieka. Już tak ładnie powiedziałam, ale jak będziemy mówić grzech, w naszym kraju wszyscy zrozumieją, o co chodzi mniej więcej, prawda? Czyli osoby uzależnione często łamią prawo, tak? Zaniedbują rodziny. Agresja w rodzinach, najwięcej problemów agresji w rodzinach to jest z powodu alkoholu. Ona wyzwala agresję potężną, a więc są kłótnie w rodzinie. Są zaniedbania skrajne rodziny, są kradzieże. To możemy wymieniać, tak? Ile rzeczy się robi pod wpływem, co człowiek by nie zrobił normalnie. Więc to też jest grzechem. A poza tym najważniejsza rzecz. Jeżeli już mówimy w kontekście grzechu i Biblii. Jeżeli mam obsesję myślenia na temat na przykład alkoholu, co to dla mnie jest w tym momencie? Jeżeli alkohol jest dla mnie numer jeden, to staje się moim Bogiem. Pan Bóg, mogę sobie mówić o Panu Bogu, mogę sobie mówić o różnych rzeczach, ale jeżeli ja nie będę tego mieć, nie dostanę, to się będzie źle skończy. A więc to zaczyna rządzić moim życiem. To staje się moim Panem, to jest moim ratunkiem, to jest numer jeden moim i to jest to, o co zabiegam w swoim życiu. A więc co to jest? To jest Bóg. I alkohol, narkotyki czy coś staje się twoim Bogiem. A jak to się nazywa w Biblii? To jest bałwochwalstwo. I to też jest grzechem. Jest to grzech. I z tego punktu widzenia, jeżeli ktoś jest wiosłą tu wierzącą, jeśli jest wierzący, to jest bałwochwalstwem w oczach Bożym, tak? Bo używka staje się numer jeden i nikt nie powie, o, kocham Pana Boga i będę czynić Jego wolę, a tak naprawdę musi się napić, musi te rzeczy robić i to rządzi Jego życiem, a reszta to jest tylko jakimś tam dodatkiem. Więc to jest grzech, który prowadzi do większego grzechu, tak? Bo właśnie tak jak mówiłam, do zniszczenia wszystkiego wkoło siebie. To są ruiny. Osoba uzależniona zostawia ruiny wkoło siebie. Kłamie jak najęta. Jest agresywna w stosunku do innych. Plus bardzo często łamie prawo. Mam bardzo mało podopiecznych w ośrodku, którzy nie byli chociaż raz w zakładzie karnym. Bo łamali także prawo. Więc to jest i grzech, ale także to nie jest stan zdrowia, że ja powiem mu, masz to zrobić i on to robi, a jak nie chce, to znaczy, że nie chce. Okej. Słuchajcie, tutaj ciekawa rzecz. Mam taki rysuneczek. Mózg normalnej starszej osoby. Mózg osoby z Alzheimerem. Zobaczcie, jaka jest różnica. I mózg alkoholika. Jest to strasznie dołujące, jak ja pokazuję to chłopakom. Słuchajcie, to, co się dzieje, mózg nie boli. Prawda? Brak mózgu nie boli tym bardziej. Nieraz za dużo to boli. Ale jak nie ma, czym mniej, tym mniej boli. To jest jakieś takie tego. I wiecie, ci, co mają mniej, to wiedzą więcej. A ci, co mają tam coś pod tą kopułą, to zaczynają mieć problemy, bo jest dużo dylematów, tak? I jeżeli osoba przez 20-30 lat pije, a teraz powiem wam współczesne narkotyki, jak dopalacze, amfetamina. One potrafią coś takiego zrobić w tydzień, dwa, miesiąc z mózgu. Wyżera, jak to mój znajomy profilaktyk mówi, narkotyki ryją beret. Robią dziury w mózgu, szare komórki zjadają, które nie są odnawialne. Tego nie widać, ale to czuć. Ja przynajmniej czuję to. Może te osoby, one się ze mną kłócą, że jest wszystko w porządku. I to jest właśnie to. Słuchajcie, gdyby w ośrodkach, w zakładach psychiatrycznych ludzie, którzy tam są pozamykani, wiedzieli, że są chorzy i poddaliby się na przykład lekoterapii, prawdopodobnie większość swojego czasu spędziliby na wolności, funkcjonując z nami normalnie w miarę. Ale w zakładach psychiatrycznych najczęściej zamykani są pod klucz ludzie, którzy nie chcą się pogodzić. Oni są zdrowi, krasnoludki są, tylko ty ich nie widzisz. Rozumiecie? I oni, problem jest w tym, że oni są zdrowi, to ty masz problem. I oni muszą system zwalczyć, tak? W tym, więc ich w pasy kuje, zamyka, klamki się wyrywa i tak dalej, po co, żeby ich tam przytrzymać, bo oni są zagrożeniem dla siebie i dla innych, ale nie wiedzą o tym. Cały świat jest zagrożeniem, ale nie oni, a okazuje się, że jest na odwrót. I to jest ten, mówię, ten ekstremalny, tak, obraz w psychiatryku, ale jeżeli chodzi o uzależnienie, następują zmiany w mózgu i one nie są tak do końca widoczne. Szczególnie, że pewne procesy myślowe się kontynuowało przez lata. Jak nie jestem uzależniony. Który to? Goebbels powiedział, że kłamstwo wypowiedziane 1000 razy staje się prawdą. Jak nie jestem uzależniony i to mówisz cały czas, albo wypiłem tylko trochę, to zaczynasz w to wierzyć. I zaczyna to być twoją takim... I widzisz, facet ci prawie prosto w oczy kłamie, manipuluje i mówi rzeczy. I to nie jest normalne już, tak? Ale to jest coś, w co on zaczyna wierzyć. No i ten mózg tak wygląda. My mamy... Przychodzą osoby, wiadomo, że to jest tak samo jak na przykład z naszym uzębieniem. Jeden nie myje zębów i ma wszystkie, drugi myje ciągle i mu ciągle się psują. Mamy różne stany, nasze ciało w różny sposób reaguje. Tak? Jedni szybko chorują, drudzy w ogóle nie chorują. I tu tak samo jest. Niektórzy piją i czy tam ćpają i nic. Niektórzy po prostu raz coś się wydarzy i mentalnie coś się dzieje, zamyka się coś w ich głowach. Tak? Jakieś klapki zapadają się czy żyłki pękają. I każdy inaczej reaguje. Ta zdrowotność człowieka po piciu 20-letnim, 10-letnim, 15-letnim czy zażywaniu narkotyków dużo krócej, słuchajcie, jest po prostu... I ten stan zdrowia jest bardzo różny. Aczkolwiek powiem wam, że kiedyś było takie powiedzenie. Wolę pracować z 10 narkomanami niż z jednym alkoholikiem. Alkoholik był tak sztywny w myśleniu, wszystko czarno-białe ze względu na brak procesów. Jeszcze będę troszeczkę o nich mówić, jak znajdę czas. Z narkomanami było łatwiej, bo tak nie ryło głowy. Ale to była mowa o narkomanii heroinowej, makowej lat 60., 70., 80., nawet 90. Wszyscy znamy filmy, albo sami może by jesteście z tego dzieci kwiaty, gitara, Winnetou, tak? I on naćpany. Największe problemy to był HIV, tak? Największe było problemy to było żółtaczka, HCV, albo gdzieś się położył i go przejechał pociąg, tak? Lub złoty strzał, przedawkowywali. Ale powiem wam, głowa nie wysiadała tak szybko. I dlatego na przykład Kotańskiemu Markowi udało się zbudować fantastyczny system Monaru, zbudowany, oparty na byłych pacjentach. Czyli pacjenci po jakimś tam roku, dwóch czasu stawali się terapeutami. Ale to jest już przeszłość. Oczywiście neofici, czyli ci, którzy byli kiedyś uzależnieni, są fantastycznymi i cennymi pracownikami ośrodków, bo oni wnoszą swoje doświadczenie i swoją intuicję, którą nie ma specjalista, ale z drugiej strony już nie jest tak łatwo z alkoholikami. Sztywni, gniewni, radykalni, nie ma tej elastyczności jakiejś takiej, no różne takie rzeczy są. A już jeśli chodzi o współczesnych, młodych, narkomanów, jest dramat. Jest dramat. Lęki, schizy, wycofanie społeczne totalnie. I praca jest bardzo trudna i całkiem inna niż jak kiedyś była. Alkoholicy bardzo często, jak mieli przerwy w piciu, to pracowali. I nawet są fantastycznymi pracownikami, fachowcami od budowy, od różnych tam rzeczy. Potem niszczą wszystko i potem znowu odbudowują taki system funkcjonowania narkomanii. A szczególnie jak narkomania się teraz zaczyna w wieku 12-13 lat. Budzisz takiego chłopaka w ośrodku, jak ma 23-24 lata, jeśli je przeżył do tej pory. Zabierasz mu te wszystkie narkotyki i każesz mu żyć. A on zatrzymał się w rozwoju, jak miał 12 lat czy 13. I masz teraz w ciele 25-latka, 13-latka, który ma wyjść do pracy, który ma wyjść i związek budować. Wiecie, że relacje się nie najłatwiej buduje, prawda? Nic nie potrafią. Nic nie potrafią z tych rzeczy. Plus jeszcze uszkodzenia mózgu, plus uszkodzenia ciała. Są niesamowicie ciężkie wyzwania. I mówię wam o tym dlatego, że to nie jest takie proste przestań pić, przestań ćpać. Bo nam się wydaje, że jak ktoś przestał pić, przestał ćpać, to już powinien być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Tak? Ma wreszcie to co. A wiecie co? Dopiero się zaczyna tragedia. Dopiero wtedy zaczyna się nagle też życie patrzy, gdzie dla nas jest trudne, bo życie jest trudne. Nie wiem, czy wy macie takie doświadczenia. Ja zazwyczaj mówię, życie niesie masę wyzwań. Dzięki Bogu jest ten pokój, mam tą radość, która jest z góry, ale tak naprawdę to człowiek się zmaga z konfliktami, ze zdrowiem, z pracą, z finansami, z różnymi sytuacjami w życiu. I teraz taki 13-latek w skórze 25-latka musi to wszystko wypuścić 13-latka i każcie mu żyć jak dorosły człowiek. Nie ma go. I najczęściej chłopaki moje nie wracają do uzależnienia z powodu tego, że mają głód. Po prostu to życie jest bez sensu. Oni sobie nie radzą. I to jest powód najgłówniejszy. Więc nasza rola jest zaopiekować się tymi ludźmi. I na przykład takie miejsce jak to, co tutaj robicie, to jest fantastyczne, bo ci ludzie potrzebują matki i ojców, którzy ich na nowo wychowają. Terapia jest tylko zahamowaniem pewnych procesów i ustabilizowaniem pewnych rzeczy. A potem oni potrzebują matki i ojców, którzy pomogą żyć. Pomogą wręcz żyć, nauczą żyć, będą asystować w życiu. I to różnie trwa. Tak? W zależności kto i jak. 5 minut mamy. Ja chcę dojść do tych mechanizmów uzależnienia. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś właśnie te zaprzeczenie. Rozważmy ten temat zaprzeczenia. Osoba uzależniona, słuchajcie, jak ja się pytam moich chłopaków, kiedy rozpoznaliście, że już wasze picie jest problematyczne? No to mówią, no miałem 20 lat. Okej, kiedy zdecydowałeś się pójść na leczenie? 20 lat później. Więc co się działo w tym 20 lat, kiedy już wiedziałeś, że masz problem, a podjąłeś leczenie? Próbowałem sam. Teoria obłędu według Einsteina, wiecie na czym polega? W kółko robić to samo, licząc na odmienny efekt. Tym razem mi się uda. No ale tamtym razem ci się nie udało. Ale tym razem jestem przekonany, że mi się uda. Obsesja. Obłęd. W kółko. 20 lat to ćwiczyć. Musi to coś się tu odbić. I smutne jest to, że właśnie jak nawet wypłynie ten alkohol, narkotyki wyparują z twojego organizmu, to w głowie są ustrukturyzowane pewne rzeczy, które po prostu powodują, że nie myślisz jeszcze jak trzeźwy człowiek. Bo jest różnica między abstynentem a trzeźwym. Wiecie, jaka jest różnica? Abstynent wstrzymuje się od środka, tak? Alkoholowego czy jakiegoś narkotykowego. To jest abstynent. A osoba trzeźwa? Wie, dlaczego nie pije. Dlaczego nie chce pić. Osoba trzeźwa zmienia myślenie. Osoba trzeźwa nie tylko abstynencję trzyma, ale także przemienia swój umysł. Apostoł Paweł powiedział w liście do Koryntian, powiedział, przemieńcie swoje umysły, abyście mogli rozróżnić, co jest dobre, a co złe. Naprawdę to trzeba przemienić. I terapia w ośrodkach, czy jakaś długoterminowa terapia polega na tym, że ten umysł musi być przemieniony. I powiem wam tutaj już aspekt nasz chrześcijański, co my doświadczamy i chcemy doświadczyć jak najwięcej, to jest cudów od Boga. Tak, że ktoś wychodzi, modli się i Bóg go uzdrawia i on nie wraca do picia. I to jest piękne. I chcemy tego jak najwięcej. Czemu nie każdy to przeżywa? Nie wiem. Tu Pana Boga się spytamy. Jak się z Nim spotkam twarzą w twarz. Ale nie wszyscy doświadczają cudów. Ale nawet jak doświadczą cudu, każdy z nas, ktoś spotka się z Bogiem i zdecyduje się pójść za Bogiem, dostajemy za darmo zbawienie. Dostajemy za darmo wolność, dostajemy za darmo łaskę. Ale jedną rzecz mamy zrobić. Przemienić nasz umysł. My mamy przemieniać nasze myślenie. Nie wiem, czy wy przemieniliście swoje myślenie. Ja przemieniam myślenie swoje co rok chyba. Ja naprawdę, ja mam nawróceń wiele. Ja się wiele razy już nawracałam. Pierwszy raz 30 lat temu się nawróciłam na Pana Boga w ogóle, bo nie byłam wierzącą. A potem nastąpiło wiele nawróceń w moim życiu z jakiegoś tam myślenia i postępowania na inne. Po prostu, bo coś mi zostało objawione. W jakiś sposób doszłam do czegoś, przemieniam swój umysł. I to jest nasz obowiązek, nie Pana Boga. On oczywiście współdziała ku dobremu z nami i On nam podaje to, ale my mamy przemieniać nasz umysł. To jest nasze zadanie i zadanie, które musimy dać. Nie tylko wytrzeźwiałem, teraz czerwony dywan, paczki dla mnie, wszystko się mi należy, bo ja tutaj nie piję już 3 miesiące, ale tu musi się zmienić. I to jest ciężka praca. Dlatego zachęcam was, jak kiedykolwiek ktoś z wami będzie rozmawiał i będzie mówić, ja przestałem pić, albo już jest z tego, zachęcajcie do dalszej pracy. Do dalszej pracy nad sobą. Zresztą was też zachęcam do dalszej pracy nad sobą. Wszyscy musimy się zmieniać. Wszyscy musimy, jesteśmy w uczniostwie, jesteśmy w przemianie, bo nie jest czarno-białe. Jeżeli dla kogoś jest czarno i białe i proste wszystko, to radzę się konsultować z lekarzem. Poważnie. Mój lekarz mówi, tylko psychicznie chorzy widzą czarno-biało. A ludzie zdrowi widzą różne kolory. Szare są, odcienie szarości są, odcienie. Nie jest takie proste, życie nie jest takie proste i nie ma takich prostych rozwiązań, tak? Nie zabijaj, może jest proste. Ale już w tym kraju, w świecie już nie jest proste, tak? Eutanazja i te różne rzeczy, już wszystko przestaje być proste. Okej, więc wielkie wyzwanie. Jakie to mamy zaprzeczenie? Już lecę szybko. Nie żyję w zaprzeczeniu. Ja tutaj wyrzuciłam. Dlaczego, kiedy ofiarowano im pomoc, zaprzeczają istnieniu problemu, nie przyjmują tej pomocy? To jest bardzo ważne. Jak myślicie, dlaczego? Bo nie są uzależnieni, tak. Nie widzi problemu. Dlaczego nie widzi problemu? Dlaczego mówi nie? Jeszcze raz? Nie ma tego krytycyzmu, ale dlaczego nie ma? Gdzie on został stracony? Jaki mechanizm zastosowano? Jak mówię, nie mam problemu. Ty się lecz, a nie ja. Ja mam się leczyć? Wy się wszyscy idźcie leczyć. Co wtedy myślę? Podnoszę siebie do góry. Co mi tu będziecie mówić? A więc ta duma wchodzi, tak? I zaczynam w tobie szukać problemu. To ty się idź lecz. A tamten tak mówi mi, a sam rozwód wziął. Tak. Potężny. To jest właśnie mechanizm. To jest to. Wszyscy stosują mechanizmy obronne, tak? To nie ja, to on. Co będziesz mi mówić? Ja sam skarpetki rzucasz gdzieś tam, tak? I mamy tą tendencję do tego, żeby zwalać winę na innych, szukać w innych winy, wtedy się czujemy lepiej. To poczucie winy się zmniejsza. A poza tym, jeżeli ja odbiję mu pałeczkę i powiem sam się lecz, to co? Mi pozostaje, nie muszę się leczyć, tak? Nie muszę brać odpowiedzialności. A po drugie, tak nie boli, jak w nim znajdę. Jak ja w nim znajdę winę, to jestem bielszy, usprawiedliwiony, bardziej się lepiej czuję. Dlatego, że pamiętajcie, że osoby, które już naprawdę zwracana jest im uwaga, że za dużo piją, one żyją w poczuciu winy i wstydu. To jest tego. Więc wszystko najpierw, co robią, starają się tym poczucie winy zmniejszyć. Zdrowy człowiek, co powinien zrobić? Pokutować i zmienić swoje zachowanie. Ale zanim dojdziemy do pokuty i zmiany swojego zachowania, to jeszcze musimy brata naszego zobaczyć i mu tam belkę wyciągnąć, źdźbło i jeszcze inne rzeczy. Bo tak łatwo nie jest w sobie zobaczyć, bo to boli. Bo to boli, a nikt nie chce bólu. Więc jak ja powiem, a tam mi powiedziała, że powinienem coś zrobić, a ona sama, jej mąż to tam taki siaki, tak? Lżej się mi jest, lepiej się z tym czuję, ale rozwiązuje to problem? W ogóle, nie? I zaczynają się konflikty, niesnaski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc nie przyjmują pomocy, dlatego że im duma nie pozwala. Ktoś ładnie powiedział, ładnie, no, trafnie może, powiedział tak. Osoba uzależniona Nie ma dumy, nie ma nad wstydu po to, żeby klęczeć nad muszlą klozetową i rzygać do niej. Ale klęknąć przed Bogiem to już jest wstyd. To jest ten paradoks, tak? Upodli się na maksa i idzie, ale powiedzieć Panu Bogu tak i uklęknąć przed Nim, to już wszystko staje w gardle i ta duma osoby uzależnionej jest potężnym wrogiem. A więc to boli. Co my tam jeszcze mamy? To są te system nałogowego regulowania emocji. Macie jeszcze siłę? To są takie ważne rzeczy. Dobra. Okej, to zostawię was z tym. Zostaniemy tu na tym punkcie. Zróbmy sobie przerwę zaplanowaną, tyle ile potrzebujemy i wróćmy punktualnie, dobrze? Bo będzie, jak nam się obsuwy zaczną robić, to będziemy tracić nie na przerwach, tylko...